Tytuł tygodnia.
Aleksandra Żabczyńskiego, słynnego przedwojennego aktora, po wojnie podejrzewano o kontakty z zagranicznymi służbami, inwigilowano, śledzono, kontrolowano jego korespondencję. Dopiero po 1956 roku pozostawiono go w spokoju. Aleksander Żabczyński i Jak drogie są wspomnienia, dom wydawniczy Rebis, autor Ryszard Wolański. Fascynująca opowieść wzbogacona wykazem wszystkich ról Żabczyńskiego w teatrze, w kabarecie i na ekranie. Książka zawiera unikatowe zdjęcia, prywatne dokumenty i materiały ze śledztw. Czyta Tadeusz Falana.
1 kwietnia 1920 roku były pułkownik Armii Carskiej Aleksander Daniel Eugeniusz Żabczyński otrzymał po weryfikacji stopień generała podporucznika Wojska Polskiego. Czy w tej sytuacji Żabczyński junior mógł nie spełnić marzeń ojca? Chciał? Musiał? Czy powinien przywdziać mundur żołnierza? Mniejsza o powody. 30 lipca 1920 roku został kursantem Szkoły Podchorążych Artylerii nie w Warszawie, lecz w Poznaniu, gdyż nie chciał, aby ktokolwiek podejrzewał, że korzysta z protekcji ojca, a także, aby kiedykolwiek wypominano generałowi, że ułatwia synowi karierę. Jakim był żołnierzem? W pisanych później rekomendacjach i opiniach przełożonych nieustannie powtarzały się słowa zdyscyplinowany, obowiązkowy, uczynny, życzliwy, inteligentny, stanowczy, koleżeński, towarzyski. Od tamtej pory Żabczyński do końca swych dni pełnił dwie role – artysty i żołnierza. W pierwszej – utalentowany, uwielbiany i kochany przez tłumy. W drugiej – niezbyt szanowany, często lekceważony i niesłusznie zapomniany przez historię. Nie skorzystał jednak Aleksander Żabczyński z okazji pozostania w mundurze artylerzysty. 15 maja 1922 roku, zachowując stopień podporucznika, przeniesiony został do rezerwy. Zakończyła się także wojskowa kariera Żabczyńskiego seniora. Po kilkumiesięcznej pracy w oficerskim trybunale orzekającym 1 czerwca 1922 roku przeniesiony został w stan spoczynku i awansowany do stopnia generała porucznika. Mimo wielkiego uznania, jakie zasłużenie zdobył Aleksander Żabczyński w środowisku wojskowych, nie wiązał z nim swojej przyszłości. Żmudna i trudna kariera ojca i własne doświadczenia utwierdziły go w przekonaniu, że mundur to służba, a nie praca. A on czuł, że stać go na więcej niż na dowodzenie plutonem kanonierów, a odgłos armatnich salw nie jest muzyką jego duszy. Powróciły we wspomnieniach beztroskie lata dzieciństwa, dostatku i elegancji. Pamiętał wystawne rauty z piękną muzyką oraz emocje związane z wizytami w teatrach, w których bywał ze starszą siostrą i matką. Pani Żabczyńska korzystała z każdej nadarzającej się okazji, aby umożliwić dzieciom kontakt z literacką polszczyzną. Z pełną świadomością dawała im lekcje polskości i patriotyzmu, mimo bezlitośnie okrojonych przez cenzurę dzieł Mickiewicza, Słowackiego czy Fredry. Każde przedstawienie teatralne było dla mnie objawieniem, mówił Żabczyński w jednym z wywiadów. Aktorów uważałem za ludzi z innej planety, a kiedy po raz pierwszy zetknąłem się z nimi, doprawdy nie wiedziałem, co mam mówić. A gdyby tak poważniej zainteresować się architekturą, może teatr? Podobno miał ochotę zająć się malowaniem. Postanowił jednak sprawić przyjemność matce i zdecydował się studiować prawo. Zapisał się na drugi semestr Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ale już przy pierwszej okazji spotkały go niepowodzenia. Oblał najważniejszy egzamin z prawa cywilnego. Zła passa trwała nadal, gdyż egzamin powtórkowy wypadł podobnie. Z radością usłuchał podszeptu jednego z kolegów i dał się namówić na szkołę aktorską. Żabczyńskiego skusiła nazwa. Warszawska Szkoła Gry Sceniczno-Filmowej Niny Novilli. Zachęcająco, bo obco brzmiący pseudonim szefowej dodawał splendoru uczniom i szkole. Jak się jednak wkrótce dowiedział, nie żadna Nina Novilla, lecz Janina Pietkiewicz, polska aktorka, scenarzystka i reżyserka, stała na czele tej placówki. Sprytnie wykorzystała nie tyle modę, co przede wszystkim bezrybie, szerzące się w polskim teatrze i rodzącej się kinematografii. Zanim zaludniły się krajowe sceny i wróciły z zagranicy gwiazdy, w jej szkole, żerującej bez wątpienia na braku szkolnictwa artystycznego w wolnej Polsce, na dobre trwała już nauka teatralnego rzemiosła. Znacznie więcej obycia aktorskiego zdobył Żabczyński na zajęciach Uniwersyteckiego Koła Sztuki Dramatycznej. Edmund Wierciński, jego założyciel, doceniając talent i ogromne zaangażowanie kolegi studenta w pracę koła, skierował go jesienią 1922 roku do Reduty. Reduta była filią Teatru Rozmaitości z siedzibą w salach redutowych Warszawskiego Teatru Wielkiego. Stąd wywodzi się jej nazwa. Rozpoczęła działalność 29 listopada 1919 roku premierą sztuki Stefana Żeromskiego Ponad śnieg bielszym się stanę. Nauczono nas tam pracy, a co głównie zrozumieliśmy, że kto się zaprzęgnie w rydwan przemożnej pani sztuki, ten musi się jej oddać całkowicie. Skomentował po latach redutową edukację Aleksander Żabczyński. Ale żeby się tam dostać, trzeba było zdać egzamin. O tym jednak nie wspominał nigdy, a lekko wcale nie było. W Schillerowskiej pastorałce, w wersji wystawianej na deskach teatru Reduta, po raz pierwszy zobaczyła warszawska publiczność aktora Aleksandra Żabczyńskiego. W niewielkich, co prawda, rolach, ale w widowisku, którego popularność przeszła wszelkie oczekiwania. Miało być grane przez okres świąt. Tymczasem zeszło z afisza dopiero z końcem karnawału następnego 1923 roku, ustępując miejsca Wielkanocy, historii o Mędce Najświętszej i chwalebnym zmartwychwstaniu pańskiem.
Tytuł tygodnia pojawi się jutro o tej samej porze.